Zboru do Pana w Krakowie oraz od całej mojej rodziny pozostałej w domu. Dzisiejsze rozważania, którymi chciałem się z Bratem podzielić, nazwałem Miłujmy się, mówmy o tym, co nas łączy. I pewnie osoby, które bliżej nie znają, mogą się zdziwić, dlaczego taki temat, skąd taki temat u mnie. I mam nadzieję, że po zakończeniu tych rozważań zgodzicie się, braterstwo, z tym tytułem, bo on nie jest w żadnym stopniu ani ironiczny, ani prowokujący. Po prostu on oddaje moje życzenia, moje zrozumienie społeczności Bożej opartej na Słowie Bożym. Muszę się przyznać, że wyjątkowo trudno mi dzisiaj będzie mówić ten wykład. Próbowałem szykować kilka innych tematów, ale jakoś tak nie wychodziło. I zdecydowałem, że będę jednak dzielić się tym tematem. Uznałem to jako kierownictwo Boże. Ale chciałbym troszkę nietypowo, zanim przejdę do sedna wykładu, trochę wytłumaczyć się i dać pewne zastrzeżenia, tak żebyście braterstwo może inaczej odczytywali słowa, które będę mówił. Chciałbym na początku powiedzieć o takich kilku ważnych elementach, zastrzeżeniach dotyczących tego, co będę mówił. Po pierwsze, chciałbym bardzo mocno na wstępie podkreślić, że nie mam zamiaru w tym, co będę mówił, ani nikogo atakować, ani nikogo osobiście krytykować. I przygotowując się do tego wykładu, nikogo nie miałem na myśli. Jednocześnie, z drugiej strony, mam zamiar dość wyraźnie, jednoznacznie ocenić niektóre poglądy, postawy, które według zrozumienia mojego Pisma Świętego są szkodliwe i fałszywe. W związku z tym, to chciałbym, żebyście braterstwo mieli to na uwadze, będę używał świadomie pewnych przejaskrawionych, skrajnych przykładów, choć wszystkie one są prawdziwe, autentyczne i miały miejsce. Przykłady te proszę, żebyście zrozumieli jako przykład pewnych zachowań, poglądów. Jak wierzę, dzięki temu, że zostaną troszeczkę mocniej podkreślone, uogólnione, mogą być lepiej zapamiętane. Czasem będę świadomie uogólniał, mówiąc my na podstawie jednostkowych przypadków. Tak więc być może ten wykład w oczach niektórych nie będzie bardzo poprawny politycznie, ale zapewniam wszystkim, że będę go starał się mówić w duchu miłości. A ponieważ duch miłości różnie się rozumie, będę bardzo często i bardzo dużo cytował lub z braku czasu czasem odsyłał braterstwa do wielu wersetów ze Starego Testamentu, a szczególnie do Nowego Testamentu, zakładając, że Pismo Święte, chyba się ze mną zgodzicie, jest przepełnione miłością. A więc chciałbym dzisiaj przekonać braterstwo lub utwierdzić tych, którzy są w tym przekonaniu, że właściwe zrozumienie doktryn biblijnych jest kluczowym elementem dla chrześcijanina. Wykażę na przykładach, w jaki sposób prawdziwe, jak i fałszywe doktryny wpływają na postępowanie człowieka, jaki jest związek między doktrynami a pobożnym życiem, a na końcu wytłumaczę, w jaki sposób tytuł łączy się, a myślę, że sami zrozumiecie, braterstwo, w jaki sposób tytuł łączy się z tym, o czym będę mówił. I takim wersetem przewodnim, który odczytuję bardzo osobiście i chciałbym, żeby każdy z siedzących tu dzisiaj, słuchających, wziął go sobie bardzo do serca, będą słowa zapisane w liście do Hebrajczyków, 5 rozdział, 12 werset, które brzmią następująco. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Werset ten skierowany jest do wszystkich naśladowców Chrystusa. On nie jest skierowany do braci starszych. On zobowiązuje wszystkich, cały zbór, do którego był napisany, zbór Hebrajczyków, zobowiązywał do tego, że powinni być nauczycielami. W konsekwencji ten, jak i inne wersety, może nawet inne bardziej, wprost namawiają chrześcijan do głoszenia prawdy, do dzielenia się prawdą. I patrząc tutaj dzisiaj na siedzące tutaj osoby, większość z nas ma dość długi staż w prawdzie. Nawet jeśli niektórzy poświęcali się niedawno lub dzisiaj się będą poświęcać, to większość prawdopodobnie z osób tutaj siedzących na tej sali wychowało się w badackiej rodzinie lub od pewnego już dłuższego czasu ma kontakt z prawdą. Wobec tego powinniśmy być nauczycielami. Wszyscy, jak tu siedzimy. Ale trudno jest być nauczycielem, nie mając opanowanego materiału. Co więcej, gdy czytamy dalszy kontekst wypowiedzi apostolskiej, pierwszy i drugi werset 6 rozdziału listu do Hebrajczyków, można łatwo zauważyć, że autor listu, apostoł Paweł, mówiąc o byciu nauczycielem, ma na myśli same doktrynalne nauki, które nazywa mlekiem. Czasem mlekiem nazywamy rzeczy proste, łatwe, zrozumiałe, oczywiste, które można pominąć. Czasem niektórzy tak dość ironicznie, pogardliwie, gdy się pyta, o czym był wykład, mówią, mleczko. Mleczko. Tymczasem mleko jest niezbędnym elementem rozwoju dziecka. Niemowlę bez mleka umiera. Nawet współcześnie dowiedziono, że dzieci karmione sztucznym mlekiem częściej chorują. I można to porównać do naszego rozwoju duchowego. Osoby lekceważące doktryny są zarażone duchową śmiercią lub co najmniej duchową chorobą. Dlatego, gdy ktoś mówi, że ten wykład to takie mleczko, to powinniśmy przyjmować ci, którzy je mówią, te słowa jako wyraz uznania dla mówionych treści. Myśl taką potwierdza apostoł Piotr w swoim pierwszym rozdziale, pierwszym liście, drugim rozdziale i drugim wersecie. Czytamy, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Werset ten wyraźnie uczy nas, że duchowe mleko, czyli jak powiedziałem, doktryny, nauki biblijne, są niezbędne do zbawienia. I chciałbym, byśmy tą myśl zapamiętali, bo ona będzie wracać jeszcze. Znajomość doktryn i konsekwencje wynikające z faktu znajomości doktryn są niezbędne do zbawienia. W liście do Kolosan, w drugim rozdziale, od 2 do 4 wersetu czytamy. Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości, zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia i do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. Połączeni w miłości. Wspólnie winniśmy wzrastać w poznanie Chrystusa. Jednocześnie unikać rzekomo słusznych wywodów w domyśle na temat Chrystusa. Dalej od 8 wersetu apostoł Paweł rozwija myśl mówiąc, wkorzenieni weń i wbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie, baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce, czym? Filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w nim. I zastanawiałem się, o czym apostoł tutaj mówi. Czy znacie religie, które definiują, kim był i jest Chrystus, mieszając prawdę z filozofią grecką lub z ludzkimi podaniami, tradycją i czczym urojeniem? Czyż nie jest to opis błędnej doktryny zwanej Trójcą? Czy jesteśmy na tyle utwierdzeni w wierze, by przekonać osobę wierzącą w Trójce do prawdziwej nauki? Czy my to przyjmujemy? Czy mamy przeprawiony chociażby ten temat, jak i wiele innych nauk wyróżniających naszą społeczność? W następnych wersetach apostoł wymienia znów głównie doktryny, takie jak posługując się naszym słownictwem, naszej społeczności, jak doktryna o chrzcie, powszechnie niezrozumiana w chrześcijaństwie. Doktryna o pojednaniu w Chrystusie, też praktycznie niezrozumiała. Doktryna o wierze w przeciwieństwie do doktryny o zakonu opartej na uczynkach i ceremoniałach. Doktrynie o aniołach. I co ciekawe, o czym jeszcze będę mówił dzisiaj, apostoł dowodzi, że błędy doktrynalne prowadzą do cielesnego usposobienia i błędnego postępowania. Mówi o tym werset 18. Z drugiej strony apostoł Paweł mówi, że odrzucenie fałszu i błędu, przyjęcie prawdy powinno zaowocować umartwianiem tego, co ludzkie w naszych ciałach i wymieniach. Przeteczeństwa, nieczystości, namiętności, złej porządliwości i chciwości, która jest bałwochwalstwem, gniewu, zapalczywości, złości, bluźnierstwa i nieprzyzwoitych słów. Jest to jeden z wielu wersetów wskazujących na bezpośredni związek pomiędzy doktrynami a pobożnym życiem, o czym jeszcze będę mówił później. Zobaczmy kilka przykładów, kilka wersetów opisujących zarówno stosunek apostołów do osób wprowadzających fałszywe doktryny do zborów, jak i zobaczmy, jakie doktryny były ważne dla apostołów. Na tyle ważne, że były piętnowane wprost. Oczywiście nie będą to wszystkie takie doktryny, nauki, no ze względu na czas nie jestem w stanie ich wszystkich wymienić, będą to tylko wybrane. Na początku zastanówmy się, jakie doktryny są niezbędne do uczestniczenia w ciele Chrystusowym. Zacznę od mojego ulubionego wersetu. Co prawda mówi go Pan Jezus, nie apostoł Paweł, jak wspomniałem na początku, że apostołowie, ale jest on bardzo ważny. Werset z arcykapłańskiej modlitwy pańskiej, Ewangelia Jana, 17 rozdział, 3 werset. To jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Warunkiem życia wiecznego jest poznanie prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa. I ja się pytam, czy Bóg, jedyny w Trójcy, jest prawdziwym Bogiem? Czy ktoś, kto wierzy w Trójcę, wierzy w prawdziwego Boga? Czy ktoś, kto wyznaje Chrystusa, Boga wcielonego, który był jednocześnie człowiekiem i Bogiem, poznał Chrystusa? Uważam, że osoba taka, jak tu braterstwo odpowiadają, jest zaślepiona przez Boga świata tego, który zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, 4 werset. I zauważmy, drodzy braterstwo, że w interesie szatana jest wprowadzić fałszywą doktrynę o Trójcy, w myśl której Chrystus jest nie tyle obrazem Boga, ale samym Bogiem. I ten sam apostoł Jan w pierwszym liście i 22 wersecie zdefiniował antychrysta jako takiego, kto poddaje w wątpliwość Syna i Ojca. Czyli poddaje w wątpliwość lub zaprzecza, że są to dwie oddzielne, suwerenne istoty. Nie pisze, kto poddaje w wątpliwość Trójcę, jak niektórzy chcą czytać ten werset, albo poddaje w wątpliwość Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale pisze Syna i Ojca. Chociażby z tego względu, że nie przyszło mu do głowy, by ktoś mógł nauczać, że Duch Święty jest osobą. W czwartym rozdziale tego samego listu, w pierwszym i drugim wersecie, podaje on następne kryterium definiujące antychrysta. Nie każdemu duchowi wierzcie, ale badajcie duchy, czy z Boga są, gdyż z wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Po tym poznacie Ducha Bożego, Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Jest to dość precyzyjne i jednoznaczne określenie. Chrystus przyszedł w ciele. Nie był wcielony lub inkarnował się, on był człowiekiem. Drodzy braterstwo, mówię to jako przykład. Podsumuję tą myśl, byśmy lepiej ją zapamiętali i mieli świadomość tego. Taki jest cel też tego mojego wykładu. Wszystkie religie, które uznają Trójcę, w myśl tych wersetów, należą do struktur antychrysta. I odpowiadając tym, którzy zarzucą mi, że twierdzę, iż tylko badacze będą zbawieni, chciałbym jasno i wyraźnie to powiedzieć, że zarówno w historii całych narodów, w historii Europy były całe narody wierzące w Boga, takiego jak my uznajemy. Do dzisiaj tak zwany pogląd unitarialny, bardzo zbliżony do naszego, jest dość powszechny w Stanach Zjednoczonych i w Holandii. Ostatnio czytałem książkę, 600-stronicową książkę, ogólnie dostępną w księgarni w Ameryce, która poświęcona była przedstawieniu biblijnego poglądu na Boga, Chrystusa i Ducha Świętego, tłumacząca te doktryny w taki sposób, jak my je rozumiemy. Naprawdę, 600 stron. Bardzo ciekawych. Przejdźmy teraz do następnej ważnej doktryny. Zauważmy, że szatan w raju nie zaprzeczył istnienia Boga. Jego celem Nie było przekonanie Adama, by został ateistą. Szatan potwierdził istnienie Boga. Podważył tylko jego wiarygodność. Przeinaczając jego słowa i w efekcie wprowadził nową doktrynę, naukę o nieśmiertelności duszy. Jest to najstarszy i najbardziej popularny błąd doktrynalny. Pamiętajmy o tym, drodzy braterstwo, że nasi dziadkowie, ojcowie opuszczali system nominalny, między innymi dlatego, że rozpoznali prawdę o duszy. Nie róbmy kroku wstecz, utrzymując społeczność z wyznawcami nauk szatańskich, ale raczej głośmy im prawdę. Głośmy im prawdę. Tłumaczmy, że są w błędzie. Inny przykład. W pierwszym liście Piotra, 3 rozdział, 15 werset, apostoł zaleca nam, byśmy byli zawsze gotowi, to nie robi wyjątku, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia z nadziei naszej. Drodzy braterstwo, co jest naszą nadzieją? Zmartwychwstanie, wysokie powołanie, restytucja. Znów, to są kolejne doktryny, które jako nauczyciele powinniśmy mieć przemyślane i opanowane. W liście do Rzymian, 4 rozdziale, 18 i 25 wersecie, apostoł Paweł, posługując się przykładem Abrahama, daje nam go za przykład. Mówi, że wiara Abrahama polegała na tym, że uwierzył w obietnice Boże, mając pewność, że cokolwiek on uwierzył, ma to moc uczynić. My także wierzymy w obietnice Boże i powinniśmy wierzyć w obietnice Boże. I znów, w co? Jak się głębiej zastanowić, w nauki, w doktryny, które zostały obiecane Kościołowi, tak jak usprawiedliwienie, wspomniane już powołanie, spłodzenie czy zmartwychwstanie, restytucja oraz społeczność ciała Chrystusowego. Są to obietnice dla Kościoła, które są powszechnie niezrozumiałe przez nominalne chrześcijaństwo. Ludzie światowi nie znają planu Bożego. Szkoda, że nie znają. Chcielibyśmy, żeby znali, ale faktem jest, że nie znają. Kościół zna. Potwierdza to list do Rzymian, 2 rozdział od 11 do 17 wersetu, gdzie wyraźnie jest to powiedziane. Świat nie zna, Kościół zna. I szczere wyznanie, nawet pobożnego chrześcijanina, który mówi, nie wiem, niekoniecznie musi być objawem pokory. Słowa te często są stwierdzeniem faktu. Ta osoba naprawdę nie wie, jak rozumieć daną naukę biblijną. Z drugiej strony, stwierdzenie wiem, tak mówi Pismo, nie musi być objawem pychy, lecz może być objawem głębokiej wiary i zaangażowania w prawdę, w poznanie prawdy. Poznanie prawdy, drodzy braterstwo, wymaga poświęcenia czasu, wysiłku i modlitwy. Choć chciałbym tu podkreślić, że nie jest efektem czystego intelektualnego wysiłku. Poznanie prawdy jest objawem spłodzenia z Ducha Świętego. I apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, 4 rozdziale, 11 wersecie powiedział: jeśli ktoś mówi, niech mówi jako Słowo Boże. Jest to ważna zachęta, szczególnie aktualna na nabożeństwach. Dlatego tak ważne jest codzienne, regularne czytanie Pisma Świętego. Abyśmy mówili nie poglądy ludzkie, nie filozofię ludzką, ale jako mówi Pismo Święte. Zastanawiałem się, przygotowując ten wykład, jak powinniśmy zachowywać się w stosunku do osób, które zostały zwiedzone przez szatana i wierzą w fałszywe nauki. Co więcej, głoszą je, będąc niejednokrotnie duchowymi przewodnikami dla swoich wiernych. Apostoł Piotr w drugim liście, drugim rozdziale i pierwszym wersecie przewidział nadejście, jak czytamy, fałszywych proroków, fałszywych nauczycieli, którzy wprowadzają zgubne nauki i zapierają się Pana, który ich odkupił. Zauważmy, że apostoł Paweł jakby wspomina o dwóch rodzajach błędu. Fałszywych, zgubnych naukach oraz zapierania się Pana, podważając naukę o okupie. I z pewnością na przykład tak popularna doktryna w naszym kraju o mszy podważa ideę okupu. Dalej czytamy, że droga prawdy jest przez nich pohańbiona. Zmyślają opowieści. Wszystko to są cytaty. Ja oddam od siebie oparte na tradycjach pogańskich i na mitach. Bluźnią temu, czego nie znają. I tu się zatrzymajmy na chwilę. Fałszywe doktryny bluźnią. Oczerniają Boga, ponieważ ludzie je wyznający nie znają Go. I takim najbardziej wyrazistym przykładem bluźnienia Bogu jest wyznawanie doktryny o mękach piekielnych. Z drugiej strony wysyłanie kurtowo wiernych do nieba, niezależnie od ich wiary i postępowania, jest także uwłaczaniem Bożej sprawiedliwości. I badając duchy, zawsze zadawajmy sobie pytanie, czy nauka ta czasem nie uwłacza Bogu, pokazując Go w złym świetle lub zrównując Go ze stworzeniem. Jak byście się, drodzy braterstwo, zachowali, gdybyście spotkali Hymeneusza i Aleksandra? Jest opis dwóch takich mężów w Nowym Testamencie. Hymeneusz i Aleksander bluźnili, twierdząc, że nastąpiło za czasów apostolskich zmartwychwstanie. Pierwszy list Tymoteusza, pierwszy rozdział, 20 rozdział, drugi Tymoteusza, drugi rozdział, 17 werset. Dla mnie dość oczywistym jest, że nie mówili tu o zmartwychwstaniu restytucyjnym ludzkości, no bo wtedy wystarczyłoby powiedzieć, pokażcie mi zmartwychwstałe osoby. Hymeneusz i Aleksander twierdzili, że członkowie Kościoła po śmierci idą do nieba już w czasach apostolskich. Apostoł Paweł proroko przewidział, że nauka ta szerzy się jako nowotwór. Jak wiemy, człowiek mający nowotwora dość szybko umiera. Dziś powiedzielibyśmy, jest to nauka czasowa. Hymeneusz i Aleksander albo po prostu nie łączyli w której obecności ze zmartwychwstaniem, albo wierzyli, że która obecność nastąpiła już za czasów apostolskich i wszyscy idą wierni po śmierci do nieba. I zobaczcie, jak popularna stała się ta nauka. Przez cały wiek Ewangelii w przeważającej części chrześcijanie uważali, że jeżeli pojednają się z Bogiem przed śmiercią lub jeżeli umrą w wierze w Boga, idą do nieba. Absolutnie nie łączyli tego z powrotem Jezusa na ziemię. Taki szczegół, drobny szczegół. Hymeneusz, Aleksander i współczesne chrześcijaństwo, a jak mocno imiennie napiętnowane przez apostoła Pawła. W innym miejscu, pisząc do Tymoteusza, w pierwszym liście, czwartym rozdziale od 1-7, apostoł Paweł ostrzega go. A duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku. I następnie wymienia nauki szatańskie, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, powiedzielibyśmy dzisiaj wprowadzają celibat, przyjmowania pokarmów, jest to dość popularne wśród niektórych chrześcijan, na przykład u adwentystów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, spożywali je z dziękczynieniem. Gdy tego będziesz, braci, nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. A dalej pisze, apostolitych i babskich baśni, tradycji, przede wszystkim w tamtych czasach żydowskich, a proroczo, myślę, mówił o tak zwanej tradycji chrześcijańskiej, dość powszechnej w obrzędach i apokryfach, a więc babskich baśni, unikaj i ćwicz się, natomiast w pobożności. Dalej dodaje w 6 rozdziale i 20 wersecie. Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzano. Unikaj pospolitej pustej mowy, sprzecznych twierdzeń, błędnej rzekomej nauki, do której nie jeden przystał i od wiary odpadł. Fragment ten wyraźnie, jednoznacznie mówi, że błąd będzie się rozprzestrzeniał. I ci, którzy przystąpią do niego, uwierzą w błąd, odpadną ze społeczności z Bogiem. Odpadną z ciała Chrystusowego. Ktoś by mógł powiedzieć, że jak na współczesne warunki, to apostoł odnosi się do fałszywych nauk i osób je głoszących w sposób dość sekciarski. Gdybym dzisiaj po imieniu tutaj powiedział, że dana osoba głosi fałszywe poglądy lub szerzy się ich jej pogląd w naszej społeczności jak nowotwór, prawdopodobnie zostałbym przez niektórych obwołany sekciarzem, fanatykiem i nie byłoby to dobrze przyjęte. Ale drodzy braterstwo, pamiętajmy, że pierwsi chrześcijanie byli nazwani sektą. Więc niech to nie będzie obrazą dla nas, niech to nie będzie dla nas obelżywe przezwisko. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, a w trzecim wersecie, apostoł Paweł mówi, że kazanie apostolskie nie wywodzi się z błędu. Także nasze kazania nie powinny wywodzić się z błędu. Znów w pierwszym liście Jana, drugim rozdziale, a 21 wersecie czytamy, że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. I myślę, że wersety te są zgodne z takim ogólnym stwierdzeniem świętego Jakuba, mówiącym, że z jednego źródła nie może wypływać woda słodka i gorzka, prawda i fałsz. I gdybym tak teraz zapytał siedzących na sali braci starszych, czy wasze kazania są przygotowane na źródłach zawierających błędy? Nie mam tu na myśli jakichś drobnych spojrzeń na wersety czy praw, które z czasem się stają jaśniejsze. Mam tu na myśli te wymienione, jasno zdefiniowane, uznane przez naszą społeczność doktryny za błąd i fałsz. Pewnie każdy by odpowiedział, że nie, że jego kazania oparte są na Słowie Bożym i na prawdzie. Ale gdy się nad tym zastanowiłem, zadałem sobie takie pytanie. Wobec tego, dlaczego w badaniach zborowych korzysta się z komentarzy katolickich lub żydowskich? Zaskakuje mnie, drodzy braterstwo, szczególna popularność komentarzy wydawnictwa Vocatio w naszej społeczności, szczególnie popularność komentarzy żydowskich. Ja nie chciałbym być źle zrozumiany. Warto jest znać zwyczaje biblijne, geografię czy nawet kulturę okresu biblijnego. Warto, choć nie jest to niezbędne do zbawienia. Jednak nie rozumiem, jak można posługiwać się tymi komentarzami w celu zrozumienia różnych wersetów biblijnych. Szczególna fascynacja kulturą faryzejską, bo współczesny judaizm jest w prostej linii kontynuacją faryzeizmu z czasów Chrystusa, w tłumaczeniu wersetów biblijnych nieustannie mnie zadziwia. Czyżby słowa apostoła Pawła przestały być aktualne? Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, 14-16 wersetu. Ale stępiały ich umysły i tak aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stare Przymierze, pozostaje nad nimi ta sama zasłona, bo odsłania się ona w Chrystusie. I aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na ich sercach, a kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona odpada. Jak cielesny człowiek, który nawet nie rości sobie pretensji do bycia nowym stworzeniem, może nauczać duchowych rzeczy zbór pański? Czy nie jest to słuchanie bajek i baśni ludzkich? A czy Kościół katolicki ostatnio zmienił swą doktrynę, że korzystamy z jego komentarzy? I gdybym teraz pytał, czy twoje kazania opierają się tylko na prawdzie, czy z czystym sumieniem odpowiedziałbyś, że tak? A jak wobec takich komentarzy zachowałby się apostoł Jan? Jaka jest jego dorada w tym względzie? W drugim liście Jana, w 9 do 10 wersetu czytamy. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i ojca, i syna. Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Znów jak na współczesne standardy, no, pogląd sekciarski. My czasami chcemy tak bardzo, ponieważ jesteśmy małą społecznością, chcemy tak bardzo udowodnić, że nie jesteśmy sektą, że jesteśmy tak tolerancyjni, otwarci, że zdarza nam się zapraszać z usługą do zboru nie tylko komentarze katolickie i żydowskie, ale zapraszamy nawet do zboru jakiegoś protestanckiego kaznodzieje lub rabina, by tłumaczył nowemu stworzeniu, jak należy rozumieć Słowo Boże. Lub sami idziemy posłuchać, co mają do powiedzenia. Co więcej, drodzy braterstwo, osoby przychodzące pouczać zbór są mądrzejsze od tych, co ich zaprosili, ponieważ ja nie słyszałem, być może się tak zdarzyło, ale ja nie słyszałem, by kiedykolwiek zastosowali zasadę wzajemności i zaprosili brata starszego z danego zboru, by wyłożył im prawdę i nauczał w ich zborze. A gdyby tak się stało, to czy ten brat, nasz brat, który poszedłby i mówiłby tam, o czym by tam mówił, o pobożnym życiu, czy głosiłby odważnie prawdę doktrynalną? Jeremiasz w drugim rozdziale od 12 do 13 wersetu napisał: Przeraźcie się, niebiosa, nad tym, zadrżyjcie, zatwórzcie się bardzo, mówi Pan. gdyż mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie źródło wód czystych opuścili, a wykopali sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Oby nigdy te słowa nie stosowały się, drodzy braterstwo, do nas. Raczej niech się stosują słowa z pierwszego listu Jana. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeśli zostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. A kto, drodzy braterstwo, jest bardziej narażony na wpływ fałszywych nauk? Ugruntowane osoby, czy mniej ugruntowane? Przeczytajmy. Drugi list Piotra, 3:17. Umiłowani, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swojego stanowiska. Wrastajcie raczej w łasce i poznaniu przez Pana naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Miejmy się na baczności. Uważajmy, bądźmy przesadnie czujni, byśmy nie dali się zwieść. I zauważmy, że apostoł Paweł nie mówi tutaj o słabych braciach, o nowotnych, o których czasem mówimy, że mogą się zgorszyć. Nie. On mówi o tych, którzy mają mocne stanowisko, którym wydaje się, że są bardzo ugruntowani w prawdzie. A na pewno takimi powinni być bracia starsi. Zastanawiamy się, dlaczego to jest takie ważne. Dlaczego ta doktryna jest taka ważna? Czy nie wystarczą same uczynki, dobre, spełniane w imieniu wiary w Boga i w Chrystusa? Czy pobożne życie i ogólna wiara w istnienie Boga i to, że On nagradza, nie wystarczy? Nie, jak widać, nie wystarczy. I za chwilę powiem, czemu nie wystarczy. Zapamiętajmy, że zgodnie z listem do Kolosan, 1:22, cel Kościoła jest osiągalny, jeśli wytrwamy w wierze. Będziemy ugruntowani, będziemy stali niezachwianie w nadziei opartej na Ewangelii. Nadzieja oparta na fałszu jest szkodliwa. Prawda uwalnia, oczyszcza, ożywia, daje impuls do działania. Jest wiele nadziei, pięknych nadziei, ale opartych na fałszu, na ludzkich filozofii, a nie na opartych na prostocie Ewangelii. Najpopularniejszą taką nadzieją jest wspomniana już nadzieja życia pozagrobowego. W liście do Efezjan, 4:23, czytamy, że mamy odnowić się w duchu umysłu i nie chodzi tu tylko o sam sposób myślenia, jak wykazują następne wersety, z których apostoł Paweł ostrzega przed tymi, którzy zwodzą próżnymi słowami, próżnymi naukami. Pisze, byśmy nie byli ich wspólnikami. Próżne, czyli puste słowa zwodzą. Słowa puste to takie, które nie mają znaczenia lub mają znaczenie zmienione. Ojciec, Syn, Pierworodny, Duch, Dusza, Gehenna. Wiele, wiele innych wersetów we współczesnym chrześcijaństwie nabrało innego znaczenia, niż ma normalnie znaczenie w codziennym życiu i innego znaczenia, niż miało pierwotnie w Biblii. Dzieje się tak, bo fałszywe nauki są podane w sposób ładny. I drodzy braterstwo, ładne słowa nie powinny dominować nad treścią naszych mów, nad treścią naszych wypowiedzi w zborze, nad treścią naszych kazań z zamównicy. Mojżesz był mężnym, jak tu brat powiedział, ale działał w mowie, ale działał z upoważnienia Bożego, a nie w oparciu o swoje umiejętności. Apostoł Paweł nie był oratorem. Nie był oratorem, nie był jakimś wielkim mówcą. Ładne zdania nie muszą być prawdziwymi, mimo że zostają w głowie. I oto kilka przykładów zauważonych na profilach na Facebooku osób z naszej społeczności lub oznaczonych przez naszą społeczność, że lubią te zdania. Pięknych zdań, ładnie powiedzianych, fałszywych. Lub często powtarzanych słów jako prawda oczywista. Cytaty. Stary Testament i Nowy Testament jest jak dusza i ciało. Wszystkie religie chrześcijańskie prowadzą do Boga. Nieważne jest, w co wierzysz, ważne jest, jak żyjesz. Cytaty te wszystkie zawierają błąd, który można podać wiele wersetów udowadniających to, ale ponieważ są ładne, są zgrabnie powiedziane, to zapadają w głowie i są powtarzane, często bez większej refleksji. Ale dlaczego pobożne życie nie wystarczy, by być zbawionym? Jest niezbędne, ale nie wystarczy. Powodów może być co najmniej kilka. Po pierwsze, pobożne i uczciwe życie jest obowiązkiem każdego człowieka. Nie tylko chrześcijan, każdego człowieka, także poganina. I czytamy o tym obszernie w pierwszym i drugim rozdziale listów do Rzymian. To jest obowiązek każdego człowieka, czy jest poganinem, czy jest muzułmaninem, czy jest Żydem, czy jest Hindusem. Obowiązkiem życia człowieka wobec Boga jest pobożne życie. Po drugie, jak czytamy w tym samym liście w pierwszym rozdziale, a w 25 wersecie, fałsz i błąd zawsze prowadzą do bałwochwalstwa i bezbożności. Jest to reguła, która zawsze się sprawdza. Następnie, tych, co się prawdzie sprzeciwiają, jak czytamy w drugim rozdziale listu do Rzymian i 8 wersecie, spotka gniew i pomsta Boża. Nie chcielibyśmy, żeby te słowa się do nas odnosiły. I jak wiemy, werset ten w szczególny sposób wypełnia się, ma swoje wypełnienie w przyjściu plag na symboliczny Babilon. Po czwarte, już za czasów apostoła Pawła byli tacy, co głosili innego Jezusa, innego ducha, inną Ewangelię. A Koryntianie znosili to z łatwością. Można powiedzieć, że byli bardzo tolerancyjni, otwarci na różne poglądy. Możemy przeczytać o tym w drugim liście do Koryntian, 11 rozdział, a 4 werset. I zbór ten został za to mocno zganiony. Dlaczego? Ponieważ dzieje się tak, że nowe, inne doktryny powodują wprowadzenie innego ducha do społeczności. I tak jest zawsze. Problemem nie jest różnica poglądów w kwestiach doktryn. To nie jest problem. Problemem jest to, że ta różnica powoduje różnicę w usposobieniu. Wprowadza innego ducha. I tu płynnie przechodzę do wpływu doktryn na nasze życie. Wpływ ten jest dwojaki. Z jednej strony znajomość nauk biblijnych, szczególnie tych powiązanych z planem wieku i z czasem na planie wieku, wpływa na nasze postępowanie. Podam przykład. Wezwanie do wyjścia z Babilonu skierowane jest do chrześcijan żyjących w czasach końca. W czasach, której obecności. Tak więc wiara w to, że Pan jest obecny jako duchowa istota na ziemi, osobiście mnie nakłania do zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach z nominalnym chrześcijaństwem, szczególnie przy utrzymywaniu społeczności duchowych opartych na poszanowaniu różnych poglądów. Tak się mówi. Powinniśmy szanować różnorodność poglądów. Czy to jest prawda? Mówiąc wprost, czy ja szanuję czyjś pogląd, że dusza jest nieśmiertelna? Nie. Absolutnie nie szanuję tego poglądu, jak też nie szanuję innych kłamstw szatana. Jeśli szanowałbym ten pogląd, nie miałbym motywacji i prawa głosić takiej osobie prawdy. I zastanówmy się, czy czasem przypadkiem to takie modne nawoływanie do szanowania różnych poglądów tak naprawdę nie jest wymówką dla naszego lenistwa duchowego. Powiem, bracia, tak, szanujmy tylko prawdę. A jeśli widzimy błąd, szczególnie uwłaczający błąd Bogu, reagujmy na ten błąd. Mówmy o tym. Znajomość także planu Bożego pozwala nam zachować się adekwatnie do czasu, w którym żyjemy. Nazywamy tą znajomością prawdą na czasie. I podam inny przykład. W oparciu o plan Boży i werset z listu do Rzymian, 11 rozdział, 25 do 26 wersetu, możemy wnosić, że póki Kościół jest tu na ziemi, nie ma sensu spodziewać się nawrócenia Izraela. I wysiłek w tym kierunku jest wysiłkiem daremnym. Jednakże, co jest ważniejsze, doktryny bezpośrednio wpływają, lub raczej powinny wpływać, na nasze życie codzienne. Podam kilka przykładów biblijnych. Na podstawie pierwszego listu do Koryntian, 6 rozdziału, od 15 do 18 wersetu, dowiadujemy się, że nauka o tym, że jesteśmy ciałem Chrystusowym, więc znów doktryna, powinna powstrzymywać nas od wszeteczeństwa i niemoralności. Jest tam tak wprost napisane. W liście do Koryntian czytamy, że jeśli nie wierzymy w zmartwychwstanie, jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy. Następna doktryna, która wpływa na nasze postępowanie. Dalej, apostoł pisze, że ci, którzy tak mówią, grzeszą. Zauważmy, ci, którzy tak mówią, grzeszą, ponieważ nie znają Boga. W drugim liście Piotra, w drugim rozdziale, w 20 wersecie czytamy wprost. Poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwala od brudów świata. Poznanie Boga i poznanie Chrystusa wyzwala od brudów świata. Pobożne życie jest nierozerwalnie związane i nawzajem przeplata się ze zrozumieniem nauk Bożych. Bez chęci poprawy i nawrócenia się nie mamy dostępu do Boga. A więc zaczyna się wszystko od pragnień lepszego życia. Z drugiej strony jednak, jak już czytaliśmy, są doktryny, prawda, która oczyszcza i uświęca, budując wzajemną więź i miłość braterską. I chciałbym to podkreślić. Prawda buduje nie uczucia, uczucia też, ale nie tylko uczucia, ale prawda buduje wzajemną więź i miłość braterską. Przeczytam werset na poparcie tej myśli. Dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości braterskiej. Prawda uświęca, czyli odłącza, separuje, ale jednocześnie, gdy miłość braterska nie jest oparta na prawdzie, jest tylko i wyłącznie społecznością towarzyską. I nie mylmy, drodzy braterstwie, tych dwóch rodzajów społeczności. Rozróżniając wiarę od ufności i definiując wiarę jako zbiór prawd, nauk biblijnych, doktryn, zupełnie głębszego sensu nabiera wykład świętego Jakuba o martwej i żywej wierze. Żywa wiara to wiara, która pobudza do uczynków w imieniu prawdy. I w pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdziale, a 13 wersecie czytamy taką mniej znaną i mniej cytowaną definicję wiary. A brzmi ona tak. Uwierzyłem, że to powiedziałem. I my wierzymy i dlatego mówimy. I dalej czytamy, w co apostoł Paweł uwierzył. Zmartwychwstanie i powołanie. A więc różnica pomiędzy wiarą a wiedzą jest taka, że wiara mówi. Wiara przekazuje prawdę innym, a wiedza zachowuje ją dla siebie. I każdy z nas sam musi osobiście odpowiedzieć sobie, czy wierzy w Boga, czy ma wiedzę o Bogu. Pomiędzy wiarą rozumianą jako doktryna a dobrymi uczynkami jest nieustanne sprężenie zwrotne. Wiara pobudza do dobrych uczynków, a nieprawość tłumi prawdę. Wersety mówiące o tym z listu do Rzymian pierwszego rozdziału dość jasno definiują prawdę jako Ewangelię objawiającą nam sprawiedliwość Bożą, czyli filozofię okupu oraz jako znajomość istoty, mocy i bóstwa Boga. Podam przykład z historii chrześcijaństwa. Jak myślicie, drodzy braterstwo, skąd się wzięły stosy inkwizycji? Dlatego, że inkwizytorzy byli złymi ludźmi? Z dwóch podstawowych błędów. Błędów doktrynalnych. Pierwsze to dążności do światowej władzy papieskiej, ale to jeszcze by było nie tak groźnie, gdyby nie to, że władza, ta chęć tej władzy była podbudowana ideologią piekła. Inkwizytorzy, torturując heretyków i paląc ich na stosie, wierzyli, że robią to dla ich dobra. Ponieważ posługiwali się prostym i logicznym rozumowaniem. Lepiej, żeby oskarżony trochę pocierpiał i wyznał swoje grzechy, pokajał się i wrócił na łono prawowitego kościoła, niż gdyby miał wiecznie smażyć się w piekle. To nie jest mój wiecz niezbraterstwo. O tym wiele książek pisze. Do jakiego postępowania doprowadziła chrześcijan błędna doktryna? Na koniec krótko zastanówmy się, w jaki sposób powinniśmy zdobywać prawdę. Gdzie jej szukać? W jaki sposób? W jaki sposób tą prawdę znaleźć? Zacytuję tu tylko dwa wersety. List do Filipian, 1:27. Stójcie w jednym duchu, jednomyślnie, walcząc z połem za wiarę Ewangelii, oraz list do Kolosan, 2:2, połączeni w miłości, zdążajmy do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia poznania tajemnicy Bożej. Można by było jeszcze wiele innych wersetów cytować, mówiących, że szukanie prawdy powinno odbywać się tak jak u braci w Berei, w zborze. Walcząc z połem, połączeni miłością, w naszych zborach możemy dojść do jednomyślności. Wspólne badanie Biblii, wspólne działanie i miłość powoduje do jednomyślności w zborze. I podkreślam, że werset ten nie mówi o jednym odczuwaniu, o wspólności odczuć, emocji, ale o jednorodnym zrozumieniu. Zrozumienie, poznanie tajemnic Bożej nie jest efektem, albo rzadko jest efektem wysiłku lub objawienia danej jakiejś osoby lub wysiłku jakiegoś intelektualnego, ale najczęściej jest efektem zbiorowej pracy w zborze w duchu miłości. W duchu miłości społeczności prowadzącej badanie beriańskie. I przy okazji warto tu jeszcze jedno obalić fałszywe przesłanie pokutujące od pewnego czasu w naszej społeczności. Zdanie zresztą zapożyczone od Kościoła katolickiego: zachowujmy jedność w różnorodności myśli. Zdanie to stoi, drodzy braterstwo, w jawnej sprzeczności z prośbą apostoła Pawła zapisaną w 1 liście Koryntian, 1:10. Proszę was, bracia, abyście byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Jedność myśli i zdania na temat prawd biblijnych jest elementem zespajającym zbór, społeczność. Nie różnorodność, jedność myśli. Kiedyś na spotkanie młodzieżowe w Chorzowie przyszedł młody człowiek i zadał pytanie, czy może mieć społeczność z badaczami, ale ma trochę inne poglądy. Siedzący tu brat Daniel Krawczyk wtedy odpowiedział mu, że tak długo, dopóki idziemy w jednym kierunku, mamy społeczność. Gdy nasze drogi się rozchodzą, społeczność się rozrywa. Długo chodził ten człowiek do zborów w Chorzowie, ale dzisiaj go już nie ma. Niestety nie wrócił do nas. I braterstwo, pamiętajmy o tym. Przychodząc do zboru, badając Biblię, niech to będzie tym magnesem przyciągającym nas do zboru. Pamiętajmy, że skoro cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe jest nasze prorokowanie, to gdy tak zejdziemy się, tyle ile nas tutaj jest i każdy z nas wniesie swoją cząstkę do poznania prawdy, wtedy powstaje piękny obraz wielbiący charakter Boży. Pojedynczo to jest mało. Dopiero w grupie, w społeczności widzimy piękno charakteru Bożego. Szczególna odpowiedzialność w zakresie głoszenia prawdy leży na braciach starszych. Gdy analizujemy 1 list do Koryntian, 14:6, zauważymy, że mowa mówcy powinna zawierać co najmniej 4 elementy. Objawienie, czyli można powiedzieć zrozumienie Pisma Świętego, pewnych trudnych wersetów, wiedzę, czyli znajomość nauk biblijnych, proroctwa, powiem ogólnie znajomość planu wieków, i naukę, czyli lekcje moralne. I zachowujmy, drodzy braterstwo, ten stosunek poruszanych tematów w wykładach. W liście 2 do Koryntian, 4 rozdziale, a 2 wersecie dowiadujemy się, jaką apostoł Paweł stosował metodę, by ustrzec się przed błędem. Pisze tam tak. Nie fałszuję słowa Bożego, ponieważ składam dowód wiary. Dowód ten znajdujemy w Piśmie Świętym, drodzy braterstwo. Podsumowując, zapamiętajmy, że celem Kościoła jest jedność wiary, poznanie Syna Bożego oraz męska doskonałość, czyli dorośnięcie do wymiaru w pełni Chrystusowej. W tym celu w zborach postawieni są starsi, którzy chronią zbór przed nauką i oszustwem ludzkim, podstępem i błędem. A postępowanie takie powoduje wzrost w miłości i budowanie się w ciele Chrystusowym. Podsumowaniem to, co w tej chwili powiedziałem, jest streszczeniem zapisu z listu do Efezjan, 4 rozdział od 12 do 16 wersetu. I w tym fragmencie w zasadzie jest streszczenie wszystkiego, o czym dzisiaj mówiłem. Tak więc, bracia, drodzy siostry, drogie siostry, miłujmy się. Miłujmy się i mówmy o tym, co nas łączy, o prawdzie. A jeśli coś nas dzieli, to pamiętajmy, że nie ma dwóch sprzecznych ze sobą prawd i któraś strona jest w błędzie. A miłość, gdy widzi błądzącego brata, stara się go nawrócić w duchu pokoju i w duchu modlitwy. Tak więc miłujmy się i mówmy o tym, co nas łączy nie tylko dzisiaj, ale także w naszych zborach, a wtedy na pewno Pan nam będzie błogosławił, czego sam pragnę, jak i braterstwu życzę. Amen.
Jestem pod wrażeniem słów brata, żeby cokolwiek powiedzieć. Po prostu trzeba przesłuchać jeszcze raz. Chrześcijańskie bratnie, pozdrawiam.